Gościem wywiadu Wnet jest pani Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj na Twitterze pojawiło się oświadczenie, właściwie podziękowanie pana prezydenta Zełenskiego, który dziękuje państwom G7 za wsparcie. Dziękuję za niezachwiane poparcie państw G7 w komunikacie ze szczytu, napisał Zełenski. Jestem wdzięczny przywódcom grupy za nieustające poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy oraz wezwanie agresora do wycofania wojsk z granicy Ukrainy i Krymu. Krym to Ukraina. Takie oświadczenie możemy przeczytać na Twitterze. Tymczasem ja, przygotowując się do rozmów, czytając te pierwsze takie doniesienia z G7, jakoś tego nie wychwyciłam. Jednak w pierwszych przekazach, zarówno w wszystkich innych portalach, gdzieś ta Ukraina ginie. Czy pani ma takie wrażenie, że grupa państw najbogatszych jeszcze widzi Ukrainę? Czy to jest tak, że po prostu świat się już nie interesuje Ukrainą?
Mnie bardziej martwi to, że NATO nie dostrzega potrzeby włączenia Ukrainy i takich krajów jak Gruzja, Mołdawia w swoje struktury, albo choćby przekazania planu działań na rzecz członkostwa, że tu tej decyzji nie ma. I to jest, myślę, że dużo ważniejsze dla tych krajów w kontekście bezpieczeństwa
niż deklaracje G7.
Nie, oczywiście, że każda deklaracja jest ważna, natomiast w tej chwili musimy pamiętać o tym, że Ukraina toczy wojnę, że Federacja Rosyjska stosuje coraz to bardziej agresywną politykę w stosunku do Ukrainy, ale całego tego regionu. I bezpieczeństwo jest tutaj tematem, który powinno być pierwszoplanowe, a zrozumienia dla tych tematów nie ma. Zrozumienia, czy nie wiem, czy po prostu prowadzenie własnych interesów z Federacją Rosyjską, pewnie niestety to drugie.
Jak odebrała pani informację o ataku na skrzynki, na konta społecznościowe szefa kancelarii ministra Dworczyka, którego też zaangażowanie w wsparcie Ukrainy i Białorusi jest ogromne? Jak pani to odebrała? Czy panią też atakują cyberterroryści?
Pani redaktor, to się cały czas dzieje. To się cały czas dzieje. Nasze skrzynki są rzeczywiście atakowane. Są próby ataków. Już mieliśmy wiele przykładów wśród naszych polityków przejęcia konta na Twitterze, czy Facebooku, czy Instagramie i różnych działań prowokacyjnych w tym zakresie, ale też równolegle właśnie wejście na pocztę. Wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenia. Zresztą co jakiś czas dostaję ostrzeżenia, że co do próby włamania na pocztę internetową. W takim świecie żyjemy. Wiem, że służby w tym zakresie działają, że to też właśnie choćby poprzez ostrzeżenia, jakie w tym zakresie dostaję. Cóż tu komentować, robienie z tego sensacji, jak to próbuje robić opozycja, no to jest trochę słabe, bo to może każdego z nas spotykać, jeśli jesteśmy aktywni, a szczególnie w polityce wschodniej, no to tak to wygląda, ale to mamy też tutaj innego rodzaju aktywności. Proszę sobie przypomnieć, co się działo w internecie, jak nieprawdopodobny hejt był w okresie, kiedy byłam na Donbasie w ramach Trójkąta Lubelskiego. Jeszcze nie dojechałam na Donbas, a internet został zalany nieprawdopodobnym hejtem i to, powiem szczerze, niespotykanym do tej pory, jeśli chodzi o skalę tego zjawiska. To całe farmy nad tym pracowały, żeby do tego spotkania nie doszło, żeby do tego wyjazdu nie doszło, żeby nie dopuścić do obecności polityków w rejonie, wojnę z Federacją Rosyjską.
Nord Stream 2. Ukraina gotowa do rozmów. Deutsche Welle pisze o tym, że Ukraina jest gotowa do rozmów o rekompensatach. Przyjrzy się temu, tak minister spraw zagranicznych ukraiński wypowiedział się w rozmowie z Welt, przepraszam, nie z Deutsche Welle. Niekoniecznie godzą się na to, co proponują Niemcy, ale jak pani ocenia w ogóle rozmowy Ukrainy w kontekście właśnie tej rekompensaty? Czy Ukraina, rozmawiając o rekompensacie finansowej w związku ze stratami, które poniesie po uruchomieniu Nord Stream 2, nie daje jednak jakiegoś przyzwolenia na takie działania w Europie?
No, Ukraina szuka jakiegoś wyjścia dla siebie w tej sytuacji. No wszystko, wiele wskazuje na to, że jednak ta inwestycja zostanie dokończona. To rzeczywiście bardzo mocno uderzy nie tylko w politykę bezpieczeństwa Ukrainy energetycznego, ale po prostu w finanse, w budżet państwa ukraińskiego. A więc Ukraina szuka rozwiązań.
Szuka tych rozwiązań w sposób znaczący, natomiast cały czas gdzieś my też szukamy jakiegoś wsparcia, możliwości wsparcia. Czy pani zdaniem dzisiejszy szczyt NATO, bo od tego też zaczęłyśmy, czy pojawi się jakakolwiek informacja o tym, czy Ukraina ma szansę na przyjęcie do NATO i kraje, o których wspomniałyśmy, czy na tym szczycie w ogóle temat Ukrainy zostanie pominięty?
Ja mam nadzieję, że ten temat stanie, że jednak jakieś zielone światło Ukraina i kraje takie jak Gruzja, Mołdawia zobaczą, że decyzja na pewno nie zapadnie niestety, natomiast może zostanie przesunięta na inne spotkania, w każdym razie pewnie taka zapowiedź, że jednak przystąpimy do tego typu działań. Ja chcę w to wierzyć. Wiem, że na ten temat będą rozmowy. Jestem przekonana, że polska delegacja będzie ten temat podnosić. My cały czas o tym mówimy. Pragnę przypomnieć bardzo mocne wystąpienie w tym zakresie prezydenta Andrzeja Dudy w Tbilisi na Święcie Niepodległości, kiedy bardzo mocno powiedział, że o tym, że wspieramy Gruzję, Ukrainę, Mołdawię i w drodze do Unii Europejskiej, ale szczególnie w drodze do NATO, że polskie wsparcie tutaj jest, że prowadzimy działania i że kraje muszą się otworzyć, kraje czy z Unii Europejskiej, czy NATO właśnie na Ukrainę, na Gruzję, na Mołdawię, że to jest ten kierunek, że te kraje są gotowe i takie działania właśnie widzimy. No ale niestety pamiętamy też rok 2008, kiedy w tym zakresie bardzo, bardzo mocne działania i mocne wystąpienia miał prezydent Lech Kaczyński, no ale niestety Francja i Niemcy twardo to zatrzymały, a skutki widzimy. No skutki to była wojna w Gruzji, skutki to jest sytuacja na Ukrainie, zajęta część Donbasu, aneksja Krymu i dalsza eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej. No to są skutki braku działań krajów zachodnich. Jakby pomija się zupełnie los ludzi żyjących na tym rejonie, w rejonie wojny, w rejonie pasa rozgraniczającego, sytuację humanitarną tych ludzi, sytuację osób uwięzionych przez Federację Rosyjską w różnych rejonach, porwań ludzi, przetrzymywania ludzi, tortur, regularnych tortur. Jak już kolejne spotkanie, będąc teraz na Ukrainie, miałam z rodzinami tych, którzy trafili w ręce terrorystów na Donbasie i to są bardzo trudne spotkania, zwłaszcza, że ci ludzie nie mają żadnego wsparcia świata zachodniego, że są jakby niezauważani, ten problem jest niezauważany. W Gruzji też kolejna osoba została uprowadzona przez mieszkańców rejonu Tchinwali, czyli tak zwanej Osetii Południowej, czyli generalnie Federacji Rosyjskiej, skazana została na wieloletnie więzienie. No i cóż, no i jest osadzona, a społeczność międzynarodowa milczy. No tak samo mówię, jeśli Ukraina to jest paręset osób. My sobie z tego nie zdajemy zupełnie sprawy, a Europa Zachodnia w ogóle tego tematu tak naprawdę nie zna, nie chce znać. To są dramatyczne losy ludzi, rodziny, a po drugiej stronie terroryści, których swego czasu Francja, Niemcy dopuściły do stału rozmów w porozumieniach mińskich.
Nie umiem czasami zrozumieć polityki, bo jak czytałam wywiad z prezydentem Ukrainy we Frankfurter Allgemeine Zeitung, który sugeruje, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony Unii Europejskiej i USA mogłyby być alternatywą dla Ukrainy dla członkostwa w NATO, i jednocześnie apeluje do Niemców, że Niemcy nie wspomogli Ukrainy w takiej pomocy czysto militarnej, a mogłyby to zrobić, i tutaj wymienia konkretnie, że potrzebują łodzi patrolowych, karabinów szturmowych, sprzętu łączościowego i wozów pancernych, to mam wrażenie, że to jest trochę taki targ o ten Nord Stream 2, że fajnie, że Niemcy mają jakiś sojusz z Rosjanami, a za te pieniądze być może Ukraina dostanie sprzęt do walki z Rosją. Jak pani patrzy na te kulisy, bo pani je zna bliżej, pani je to obserwuje, jak pani patrzy na te kulisy współczesnej wojny i współczesnego świata negocjacji?
No właśnie, kulisy to oczywiście wielkie pieniądze, no bo przecież Nord Stream 2 to są też docelowe pieniądze. Pieniądze, które trafią do Federacji Rosyjskiej i zostaną wykorzystane do prowadzenia działań wojennych, do dalszej eskalacji, do rosnącej potęgi militarnej Federacji Rosyjskiej i używania tego sprzętu w walce z ludźmi, po prostu. Tak to widzę. Niestety państwo niemieckie kompletnie nie zwraca na te aspekty uwagi. W tej chwili prezydent Biden, który zrezygnował z sankcji wobec firm budujących Nord Stream 2, w jakimś sensie niestety właśnie włącza się w tego typu działania, i to jest bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że interesujące, co przyniesie spotkanie na szczycie Biden-Putin. No, mam nadzieję.
I czy się dowiemy?
Że w tej rozmowie trudne tematy zostaną podjęte, no ale nie wierzę specjalnie w pozytywne dla Ukrainy skutki tej rozmowy. Chcę wierzyć, że wsparcie amerykańskie dla walczącej Ukrainy dalej pozostanie.
Ilu obywateli w tej chwili na terenie Polski, ilu obywateli ukraińskich na terenie Polski w tej chwili przebywa i pracuje pani zdanie, według państwa szacunków?
Nie wiem, nie znam w tej chwili tych szacunków. Jesteśmy w okresie prac tych sezonowych, truskawki i inne sprawy. Bardzo wielu Ukraińców przyjeżdża, zwłaszcza, że już jakby kwestie epidemiczne nie są, są łatwiejsze do pokonania, więc tych osób jest, no mówi się o 2 milionach, ale pewnie jest więcej. Są to osoby, które wspierają w gruncie rzeczy polską gospodarkę, pracując legalnie, uzupełniając nasz rynek pracy, miejsca pracy, którymi Polacy nie są zainteresowani.
No i są na pewno nam tutaj potrzebni, ale pytam dlatego, czy tak na co dzień, jak pani obserwuje, to jakie jest nastawienie obywateli Ukrainy wobec Polaków, wobec Polski, i czy dostrzegane są naprawdę te nasze próby działania na rzecz właśnie chociażby wstąpienia Ukrainy do NATO?
Znaczy, tu w Polsce przez Ukraińców na pewno, znaczy, relacje są bardzo dobre, ja nie zauważam jakichkolwiek problemów. Myślę, że wręcz przeciwnie, powinniśmy też zwiększyć nasze zaangażowanie w zakresie edukacji dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami i jakby i nauki języka polskiego. To są kwestie, które na pewno stoją przed samorządami, ale też i przed państwem polskim. Natomiast nastroje na Ukrainie zawsze były przychylne Polsce, wbrew temu, co próbują niektóre środowiska w Polsce forsować poprzez wskazywanie tak zwanego banderyzmu. Oczywiście, że mamy problemy w relacjach z Ukrainą, a szczególnie problemem są kwestie historyczne dotyczące Wołynia, o które zawsze wbrew niektórym osobom czy ich deklaracjom zawsze podnosimy na różnych formatach, ale generalnie jest to bardzo przyjazny stosunek, ale co ciekawe, mam wrażenie, że stał się bardziej realny ocena Polaków i polskiego zaangażowania w kwestie sytuacji na Ukrainie, że Ukraińcy i politycy ukraińscy wreszcie zauważyli fakt, iż to właśnie Polska jest tutaj najbliższym sojusznikiem, partnerem, że to na Polsce się nigdy nie zawodzą, że to Polska wspiera Ukrainę, że to Polska głośno mówi o tym, żeby otworzyć drzwi NATO, Unii Europejskiej dla Ukrainy. Nie Niemcy, nie Francja, że tam padają czasami tylko deklaracje, nie ma żadnych działań, a tutaj z polskiej strony są w różnych aspektach, również i tych bardzo konkretnych, czyli na przykład wsparcie armii ukraińskiej poprzez różnego rodzaju szkolenia, które się dzieją. Ukraińcy to widzą i zaczynają wreszcie to dostrzegać również i politycy ukraińscy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet. Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
A teraz proszę Państwa...
Czas na Często graje.
I tak pędzimy, więc drogie kasyna i wybory mis to tym razem wybrał nasz dyrektor Tomasz Wybranowski.